The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Minęła godzina 12 minut 30, a więc wszystko wskazuje na to, że jest niedziela. Oczywiście 12 maja to 133 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 233 dni. A do wysłuchania audycji zaprasza Państwa bardzo serdecznie Barbara Innicka. Dziś imieniny obchodzą Domicela, Dominik i Pankracy. Urodzeni tego dnia są lojalni w stosunku do rodziny, przyjaciół i współpracowników. W opinii otoczenia uchodzą za dobrych i szlachetnych, skromni, łagodni, uczynni. Bywają jednak bierni życiowo, a ich wrodzona skrytość utrudnia przeanalizowanie wielu spraw z życzliwymi ludźmi. Wszystkim dzisiejszym jubilatom i solenizantom składamy najpiękniejsze życzenia. A na dzisiejszy dzień wybrałam specjalny cytat, a jest nim znany Polak Jan Ignacy Kraszewski. Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze, a przebacza, odepchnięta zawsze wraca. To miłość macierzyńska. I tym pięknym cytatem witam bardzo serdecznie, szczególnie te osoby, które obchodzą swoje święto. Dziś jest Dzień Matki. Słowo mama, jak żadne inne, brzmi podobnie w wielu językach świata. Tego dnia jest na ustach wszystkich, nie tylko dzieci. A życzenia dla mam to przede wszystkim wiele radości. Wiele radości z tego, że jest się mamą. Że mamy swoje dzieci. Żebyście je zawsze mieli wokół siebie. Czy te, które są daleko od nas, czy te, które są blisko. Ważne, że są i odczuwamy ich obecność. Wszystkiego najlepszego, drogie mamy.
Twój ciepły śmiech otulał mnie, kołysząc moje sny. Oddałaś mi najlepsze dni młodości swojej blask. Tobie, mamo, za skrywany smutek i żal. Tobie, mamo, za twój uśmiech poprzez łzy. Tobie, mamo, tak jak dawniej z dziecinnych rąk bukiet kwiatów z polnych łąk. Byłaś jak łzy, matczyne łzy, w bezsennych nocy czas, gdzie marzeń blask o lepszych dniach, gdzie twoje piękne sny. Mamo, za skrywany smutek i żal. Tobie, mamo, za twój uśmiech poprzez łzy. Tobie, mamo, tak jak dawniej z dziecinnych rąk bukiet kwiatów z polnych łąk. I kiedy dzisiaj słyszę dziecinny płacz, to w oczach widzę twój twoją twarz i słyszę dobre rady na trudne dni, co w życiu tak pomogły mi.
A teraz dzisiejsze kalendarium. Rok 1003. Zmarł Sylwester II, papież, inicjator idei uniwersalizmu chrześcijańskiego. Kanonizował m.in. świętego Wojciecha w 999 i ustanowił metropolię biskupią w Gnieźnie w roku 1000. 1364. Król Kazimierz Wielki podpisał akt erekcyjny dla Studium Generale w Krakowie, co dało początek Akademii Krakowskiej, obecnie Uniwersytet Jagielloński. 1651. Powstanie Chmielnickiego. Armia polska dowodzona przez hetmana polnego koronnego Marcina Kalinowskiego pokonała wojska kozacko-tatarskie w bitwie pod Kopiczyńcami. 1817. W Warszawie po raz pierwszy ustalono kurs papierów wartościowych emitowany w Królestwie Kongresowym. Operacja dała początek giełdzie warszawskiej. W XIX wieku handlowano przede wszystkim wekslami i obligacjami. Handel akcjami rozwinął się na szerszą skalę dopiero w drugiej połowie XIX wieku. 1780. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wojska brytyjskie zdobiły Charleston w Karolinie Południowej. 1797. Napoleon Bonaparte ukończył 1700-letni okres niepodległości Republiki Weneckiej. 1926. Józef Piłsudski na czele oddziałów wojskowych zbuntowanych przeciwko rządowi wkroczył do Warszawy. Był to początek tzw. przewrotu majowego i początek rządów sanacyjnych. W starciach zginęło 215 żołnierzy, 164 cywilów, a łączna liczba rannych wyniosła 900 osób. Rok 1970. Na emigracji w Londynie zmarł generał Władysław Anders, polityk, przywódca Armii Polskiej na wschodzie i II Korpusu Polskiego, walczącego podczas wojny na zachodzie. Rok 1983. Maturzysta Grzegorz Przemek został zatrzymany i pobity przez funkcjonariuszy MO w komisariacie przy ulicy Jezuickiej na Starym Mieście w Warszawie, w wyniku czego zmarł dwa dni później w szpitalu. Rok 1999. Himalaistka Wanda Rutkiewicz wyruszyła na ostatnią wyprawę wysokogórską. 25 maja przekazano informację o jej zaginięciu w drodze na Kanczaczongę. 1989. Prawnie uznano w Polsce wyznanie świadków Jehowych. 2006. Sejm RP przyjął ustawę o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. W roku 2008 zmarła Irena Sendler, działaczka społeczna, która ocaliła z Holokaustu około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. 2014. Konflikt na wschodniej Ukrainie. Samozwańcze Doniecka i Ługańska Republika Ludowa ogłosiły niepodległość. Dwa kolejne piękne cytaty o matce. Bo choćby nawet cały świat rzucił w ciebie kamieniami, to jeśli mama stoi po twojej stronie, bądź pewien, że nic ci się nie stanie. J. Moyes. Następne. Nie pytajcie mnie, jak wygląda matka. Czy można opisać słońce? Z mamy promieniało ciepło, siła i radość. Bardziej pamiętam te odczucia niż rysy jej twarzy. Przy niej śmiałem się i nic złego nie mogło mi się przytrafić.
Mamo, on zaprosił wczoraj mnie do kina. Mamo, on mi dzisiaj kupił tuzin róż. Mamo, on ma tutaj być. Sądząc po nazwisku, żaden z niego książę ani hrabia. Córko, on nie skończył w życiu żadnych studiów ani szkół. Córko, czy ty wiesz, ile tak naprawdę on zarabia? Córko, nie pozwolę, żeby takie życie tobie psuł. Mamo, dziś nieważne pochodzenie i tytuły. Mamo, nie chcę, żeby pieniądz rządził mną. Mamo, nawet nie wiesz, jaki on jest dla mnie czuły. Mamo, zrozum, dzisiaj czasy całkiem inne są. Chcę pomówić właśnie o dzisiejszych czasach. Córko, to co widzę, chyba mi się śni. Córko, taki w nic nie wierzy, nie uznaje żadnych zasad. Córko, on ma świat. Córko, nie porównuj mnie do siebie, bo to nie to samo. Córko, tamte czasy to nie to, co dziś. Córko, mam rozumieć, że zostaniesz mam.
Cóż, trwające od wieków różnice światopoglądowe. A teraz cytat znanej pisarki Danielle Steel. Macierzyństwo nie jest dla słabych duchem. Żaby w salonie, pokrwawione kolana i inwektywy od nastolatki nie są dla mięczaków. Dzień Matki należy do najmilszych świąt w roku i nie budzi żadnych kontrowersji w żadnej religii. jest obchodzony w ponad 90 krajach na świecie, jednak w różnych terminach. I tak na przykład w Norwegii świętuje się go w lutym, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu w Irlandii i Wielkiej Brytanii, w Indonezji 22 grudnia. Najczęściej różne państwa obchodzą Dzień Matki w drugą niedzielę maja, a są to kraje takie jak Austria, Australia, Czechy, Malta, Hongkong, Indie, Szwajcaria i Włochy, no i oczywiście Stany Zjednoczone. Od 1914 roku, gdy po raz pierwszy w Polsce obchodzono Dzień Matki, upłynęło przeszło 100 lat. Jednak początki tego święta w Europie sięgają prawdopodobnie czasów starożytnych Greków i Rzymian. Boginiom matką, które były symbolami płodności urodzaju, składano wtedy uroczyste ofiary. Zwyczaj ten odnowiono w XVII wieku w Wielkiej Brytanii w tak zwany Mothering Day. Do tradycji należało wtedy składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Ten zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Powrócono do niego po zakończeniu II wojny światowej. Inaczej historia tego święta przedstawia się tutaj w Stanach Zjednoczonych. W 1858 roku amerykańska nauczycielka Ann Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy. Od 1872 roku zaś ideę Dnia Matki proklamowała Julia Ward Howe, autorka książek podróżniczych. Dzień Matki został ustanowiony w 1905 roku właśnie z inicjatywy Anne Jarvis. W 1914 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ten dzień świętem narodowym, które przypada w każdą drugą niedzielę maja.
Potłukę się po głowie gdzieś, okłamię cię, powstrzymasz gniew. Zapragnę gwiazd, ty wszystko dasz, a ja wezmę wszystko. Przetańczę noc, uwierzę w coś, dosięgnę dna. Biegnę świat, popełnię błąd, wykrzyczę złość, bo ty stoisz za mną. Dam ci za to pomne kwiaty, wyślę list. Nie boję się. przed siebie szedł, obejrzę się, poszukam cię.
Cortez w utworze dla mamy. A teraz zwróćmy się w stronę najmłodszych.
Kto to jest mama?
To taki ktoś na stałe.
Na zawsze.
Bez końca.
To może być kobieta.
Może to być kobieta i tylko kobieta.
No bo mężczyzna jest chłopakiem, a chłopak to tata i ma siurka, a dziewczyny nie mają. Dziewczyna poza tym jest kobietą, czyli nie ma takiego potrzebowania, więc jest mamą. Brak jest siurków. Jeden ma siurka, drugi nie ma. Niestety.
Dlaczego niestety?
No bo tak jest sprogramowana. Poza tym wiem to z książki swojej. Mówiłem wam już dawno, że ją mam.
A co to znaczy, że matka jest tylko jedna?
Wiem, no bo jakby były dwie, to by tata osiwiał. Po prostu sobie zmienia zawsze kolczyki, robi sobie maseczki, maluje się, ładnie się ubiera.
Mama musi wyglądać pięknie.
Ale ja chciałam powiedzieć, że ja przekułam te uszy w złotej rybce, a mama też przekuła takie uszy i najpierw mama powiedziała, że tutaj nie boli, a bolało, do zachęty, żeby przekuć drugie. Zachęta piękności.
Tak, to było naprawdę?
Nie, to było w reklamie.
Że?
Że to było w reklamie. Tak.
A co znaczy takie zdanie? Matka jest potrzebą wynalazków.
Moja mama jest wynalazek, no bo taki, który mnie stworzył. Ale ja mam coś do dodania. Wszystko gotuję, robię różne fajne rzeczy. Na przykład kupuję zabawki.
No ja też jest wynalazek. Mnie urodziła. To już było trudne.
To jest taki wynalazek. Nie ma elektryczności, tylko nas wspiera.
Pierwsze, ale ja wiem.
Wspiera! To znaczy, że jak, na przykład jak się oparzysz, to kto cię wspiera?
Ja sobie sam radzę. Bo ja nawet wiem, jak działa mama. Dzięki wszystkim narządom, które ma każdy człowiek.
A wiecie, co ja się dowiedziałem?
Czego nie ma mama? Na przykład siusiaka. Ja to chciałam powiedzieć.
Ja też.
Nie, siusiaka, bo siusiaki mają tylko chłopaki.
A znacie takie powiedzenie, nadzieja jest matką głupich? Co?
Nie wiem. Moja mama ma inne imię.
Moja też ma inne imię.
Bozia to ustaliła, a poza tym Bozia jest najważniejsza.
Przecież bogowie i anioły nie istnieją.
Tak, jasne. W ogóle się nie znasz na Bozi.
Przecież prawie każdy to wie. To, że... Po pierwsze, ktoś musiał wymyślić człowieka, ale po prostu ludzie to taka ewolucja małp. Małpy to nasz sikurzynie, ale mała małpą nie jest, chyba że bardzo krzyczy.
Przez to wszystko ja jestem zdenerwowana, także zaraz powiem brzydkie słowo.
Ja słyszałem takie słowo i nie powiem go tak, nie wolno tak i jeszcze coś dodam. Mama też jest tak trochę od małpy, ale głównie to jest kniowcy.
Tak, jasne. Moja nie jest.
Przecinają się różne koncepcje, ale najbardziej mi się podobał początek. Mama to coś na stałe, na zawsze, tak bez końca. I chyba i w tym stwierdzeniu zawarta jest ogromna, dorosła prawda. Mama to coś na zawsze. niezależnie od tego, gdzie życie prowadzi nasze dzieci. Bycie matką oznacza, że twoje serce nie jest już twoje. Wędruje tam, gdzie znajdują się twoje dzieci. George Bernard Shaw.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 48 24. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczony adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 48 24. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue. Telefon 609 278 95 80. 609 278 95 80. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Gdziekolwiek zagnają mnie życia burze, wrócę na pewno, by przynieść ci róże, by powróciło dziecinnych lat szczęście w twoim spojrzeniu i rąk dotknięciu. Te szczęście zwykłe, codzienne, tym droższe, mamo, że tak odległe, gdy kwiaty stawiałaś w otwartym oknie. Słońce te włosy złociło ogniem. Dziękuję, mamo, za wszystkie chwile. Dziękuję, mamo, jak umiem najczulej. Dziękuję, mamo, za troskę w oczach i uśmiech, co kryje twój ból. Za to, że jesteś mamą.
You're listening to WWDB AM 860 Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
A teraz trzy kolejne powiedzenia o mamie. Mama zostawi wszystko, odwoła wszystko, wyżebra lub pożyczy na pociąg, spakuje koszulę nocną i zjawi się u ciebie w rekordowym czasie, kiedykolwiek i gdziekolwiek będziesz jej potrzebować. Powiedział to H. Gray. Matka byłaby zdolna wymyśleć szczęście, aby je dać swoim dzieciom. M. Debrer. Jest na świecie piękna istota, u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami. Matka. M. Ostrowski.
Nad twoją białą mogiłą białe kwitną życia kwiaty. Ileż lat to już było bez ciebie duchu skrzydlaty. Nad twoją białą mogiłą od lat tylu już zamkniętą spokój krąży z dziwną siłą, z siłą jak śmierć niepojętą. Nad twoją białą mogiłą cisza jasna promienieje, jakby w górę coś wznosiło, jakby krzepiło nadzieję. Nad twoją białą mogiłą klęknąłem ze swoim smutkiem. O, jak to dawno już było, jak się dziś zdaje malutkie. Nad twoją białą mogiłą, o matko zgasłe kochanie, me usta szeptały bez siłą, daj wieczne odpoczywanie.
Seweryn Krajewski w utworze dla mojej matki Emilii. A słowa są Jana Pawła II. A teraz ogłoszenia amerykańskiej Częstochowy.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium amerykańskiej Częstochowy, duchowej stolicy Polonii. Pragniemy podziękować wszystkim naszym radiosłuchaczom za wspólną obecność na antenie naszego radia. Dziękujemy wszystkim radiostacjom za umożliwienie kontaktu z amerykańską Częstochową. My, ojcowie i bracia Paulini oraz wszyscy pielgrzymi, otaczamy modlitwą do tych wszystkich naszych radiosłuchaczy. Także zapraszamy do naszego sanktuarium. Prześwięte niedzielne w języku polskim to 9:30 oraz 12:30. Także każdego dnia w miesiącu maju zapraszamy na modlitwę różańcem, mszą świętą, szczególnie to nabożeństwo majowe w niedzielę po mszy świętej o godzinie 12:30. Od 10 maja do 18 trwamy na modlitwie nowennie do Ducha Świętego, prosząc intencji Kościoła, intencji naszej ojczyzny, a także intencji wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie, intencji wszystkich pielgrzymów. Zachęcamy do tej szczególnej modlitwy. 19 maj to niedziela zesłania Ducha Świętego, potocznie Zielone Świątki. Zapraszamy do uroczystą mszę świętą w godzinie 12:30. Także 25 maja to czuwanie nocne, które szczególnie będzie poświęcone dziękczynieniu za nasze mamy. W Ameryce obchodzony jest Dzień Matki 12 maja, w drugą niedzielę miesiąca, w Polsce 26 maja. Szczególnie błogosławimy wszystkie nasze mamy, te, które nas szczególnie właśnie urodziły, wychowały, są z nami, te, które żyją, a te, które odeszły do wieczności. Bóg błogosławi, obejmowaliśmy je szczególnie w nowennie przed świętem Matki. Także w sposób szczególny zapraszamy na uroczystość Trójcy Przenajświętszej właśnie 26 maja. Także jest to Memorial Weekend 26 po mszy świętej o godzinie 12:30. Grupa SPK, grupa 39-36 ma swoją specjalną pielgrzymkę, spotkanie. Po mszy świętej udają się na cmentarz, aby tam szczególnie pomodlić się za wszystkich tych, którzy odeszli do wieczności. Zapraszamy w sposób szczególny na nasze rekolekcje pierwszych sobot miesiąca, 31 maj oraz 1-2 czerwiec, połączone z uroczystością Bożego Ciała, uroczystością Ciała i Krwi Pańskiej. Szczęść Boże, więcej informacji na naszej stronie internetowej częstochowa.us. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom. Program przygotował ojciec Bartłomiej Marciniak, Paulin z amerykańskiej Częstochowy. Z panem.
A oto co dziś dzieje się jeszcze w amerykańskiej Częstochowie.
Także 12 maja, Dzień Matki, Pielgrzymka Kobiet. Przez cały dzień w sposób szczególny modlimy się za nasze mamy. To tutaj w Ameryce 12 maja, w Polsce obchodzimy 26 maja. Także bardzo serdecznie zapraszamy na nasze dalsze uroczystości, które będą podane w następnym.
A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści Północ i Południe, po którym jeszcze wrócimy do tematu dzisiejszego Święta Matek.
Księga czwarta. Marsz ku ciemności. Powiadam wam, że szaleje pożar. Dziś wrzucono płonącą pochodnię do świątyni wolności konstytucyjnej i na Boga nigdy już nie będzie pokoju. Adwokat James Pettigrew z Charlestonu podczas uroczystości z okazji secesji 20 grudnia 1860. Rozdział 59. Z każdym dniem Sumter coraz bardziej przypominał więzienie. Billy zajmował wilgotny pokój o ścianach z nieotynkowanej cegły, który znajdował się w szyi fortecy, w części oficerskiej. W pokoju przez większość dnia panowała ciemność, co przygnębiało Billy'ego jeszcze bardziej. Garnizon zużył już niemal wszystkie świece i zapałki, które pani Doubleday kupiła w styczniu, w przededniu wyjazdu jej i innych kobiet z fortu na północ. Billy zachował kawałek świecy. Zapalał ją codziennie na chwilę, żeby nakreślić kolejny znak w swoim prymitywnym kalendarzu. Pionowe kreski na murze. Był luty. Billy postawił dotąd 21 kresek. Brett nie widział od dawna. Nie należał do tych, którzy co parę dni wyjeżdżali do miasta po peklowaną wieprzowinę i warzywa. Ten system aprowizacyjny istniał nadal dzięki tolerancyjnej postawie gubernatora Pickensa i naleganiom niektórych wpływowych obywateli Charlestonu. Jednak niektórym, równie wpływowym dżentelmenom z Charlestonu nie podobało się, że stacjonujący w garnizonie żołnierze zaopatrują się w żywność i odbierają pocztę na terenie miasta. Przy każdej okazji dawali zresztą wyraz niezadowoleniu. W jednym z listów Brett poinformowała Billy'ego, że zwłaszcza Red z redakcji Mercury'ego upierał się, by zagłodzić garnizon i w ten sposób zmusić go do kapitulacji. Billy podejrzewał, że z takim samym zamiarem nosi się gubernator. Chce jednak osiągnąć cel innymi środkami. Pickens nie pozwolił na przykład 43 murarzom i kamieniarzom na opuszczenie fortu Sumter, licząc zapewne, że w ten sposób zapasy żywności skończą się szybciej, co z kolei przyspieszy moment, kiedy Anderson poprosi o ustalenie warunków kapitulacji. Wielu oficerów twierdziło otwarcie, że gubernator mydli im oczy i działa bezprawnie. Doubleday uważał, że robotników można było przewieźć na ląd pod osłoną nocy, jeśli Anderson naprawdę chciał się ich pozbyć. Ale oczywiście nie powiedział tego w obecności komendanta, a ten, świadom olbrzymiego ryzyka, które wiązało się z wszczęciem konfliktu z władzami lokalnymi, wystrzegał się wszelkich pochopnych kroków. Brett informowała również, że oddział aprowizacyjny przychodzi na rynek w Charlestonie i opuszcza go z muszkietami gotowymi do strzału. Towarzyszy im podniecony tłum, który raz po raz wykrzykuje nazwisko Doubledaya. Jako tak zwany czarny republikanin, on właśnie był najbardziej znienawidzony w mieście. Gdyby jego noga powstała w Charlestonie, zostałby, jak przypuszczała Brett, natychmiast pochwycony przez tłum i zlinczowany. W tej sytuacji Doubleday, podobnie jak Billy, był więźniem w forcie. Billy nie narzekał na brak zajęć. Kiedy robotnicy, których pracę nadzorował, zamurowali już bezużyteczne okna na pierwszym piętrze, Foster zatrudnił ich przy głównej bramie. Po wewnętrznej stronie wzniesiono grubą ścianę z cegieł, pozostawiając w samym środku wąskie przejście, zamykane na rygiel, po czym z rozkazu Andersona przestawiono 24-funtową chałubicę tak, aby można z niej było otworzyć ogień w stronę tego przejścia. Wszystkich w forcie jakby ogarnęło odrętwienie. Dzień pracy był długi, zwykłe zmęczenie potęgowało napięcie. Okres okazał się szczególnie ciężki dla kapitanów Seymoura i Doubledaya. Na zmianę pełnili służbę jako oficerowie dyżurni. Co drugą noc każdy z nich spędzał bezsennie. Powaga sytuacji czyniła żołnierzy bardziej otwartymi. Nie trzymali się już sztywno protokołu. Uwidoczniło się to pewnego popołudnia, kiedy Doubleday i Billy obserwowali niewielki szkuner, który przybił do brzegu przy Morris Island. Statek przywiózł ładunek stalowych szyn do umocnienia stanowiska artylerii na Cummings Point, niecałe 1100 metrów od fortu.
Coś podobnego, wykrzyknął Doubleday. Jeszcze dajemy im czas na rozmieszczanie dział i sprowadzanie amunicji.
Była to prawda. Od Fortu Moultrie, starannie ufortyfikowanego za pomocą bel bawełny i worków z piachem, aż do Cummings Point, cały teren naszpikowany był teraz działami, które stanowiły poważne zagrożenie dla fortu. Oddziały artylerii stanowej nieprzerwanie odbywały ćwiczenia i nawet teraz Billy dostrzegł żołnierzy krzątających się wokół kilkunastu dział. Nad nimi powiewały obce flagi z palmami lub pelikanami. Podobnie jak większość członków garnizonu, Billy odniósł wrażenie, że major Anderson jest człowiekiem przyzwoitym i sumiennym, ale zarazem dosyć starym i pobożnym. Poczuł, że powinien zareagować jakoś na niewypowiedzianą krytykę.
Gdyby major chciał temu przeszkodzić, natychmiast wciągnąłby cały kraj w krwawą wojnę. Na jego miejscu nie chciałbym ponosić takiej odpowiedzialności, panie kapitanie.
Ani ja, warknął Doubleday. Może mi pan wierzyć, doceniam wagę dylematu, ale nie zmienia to w niczym faktu, że dalsze niezdecydowanie powiększa jedynie groźbę, która wisi nad nami. Sądzi pan, że pomoże tu coś konferencja pokojowa? Zapytał Billy. Władze Virginii wystąpiły z inicjatywą zwołania ogólnokrajowej konferencji, a eks-prezydent Tyler zaproponował jako miejsce spotkania hotel Willards w Waszyngtonie. Jednak kilka znaczących stanów, w tym Michigan i Kalifornia, odmówiło wysłania delegatów. Doubleday na pytanie Billy'ego odpowiedział otwarcie.
Nie. Moim zdaniem nie można już uratować Unii i jednocześnie znieść niewolnictwa. Uderzył pięścią w parapet. Chciałbym, żeby major zapomniał na godzinę o swoich rozkazach i pozwolił nam na zniszczenie tamtych baterii. Jeśli tego nie zrobimy, już niebawem otoczy nas pierścień ognia.
Pierścień ognia. Trafne określenie, pomyślał Billy, spoglądając na sztauerów rozładowujących szkuner. Ze wszystkich stron, z wyjątkiem otwartego morza, wycelowane były w Fort Sumter działa Karoliny Południowej. Czy nie jest nieuniknione, że ktoś przypadkowo albo na wyraźny rozkaz wystrzeli któregoś dnia z jednego z nich, wywołując w ten sposób wojnę? Następny list od Brett potwierdził grożące niebezpieczeństwo. Cały Charleston ogarniała gorączka wojny. Doubleday i inni żołnierze przypuszczali, że właśnie dlatego prezydent Davis nalegał tak usilnie na przejęcie przez nowy rząd baterii w Charlestonie. Wysłał oficjalnych emisariuszy do Waszyngtonu z żądaniem oddania spornej własności. Kilka dni później Billy usłyszał wieczorem od Andersona jeszcze jedną zdumiewającą wiadomość.
Davis wysyła swojego oficera jako dowódcę baterii.
Major westchnął ciężko i dodał.
Beauregarda.
Stali obok jednej z 10-calowych kolubryn. Połowa z 48 dział broniących fortu Sumter znajdowała się pod gołym niebem, pozostałe w kazamatach. W odległości około 50 metrów od fortu przepływała Nina, jeden z dwóch stanowych parowców patrolowych odbywający rutynową inspekcję portu. Widoczni na rufie snajperzy rozpoznali Andersona i pozdrowili go szyderczym salutem. Wysoki komendant o głęboko osadzonych oczach nawet nie drgnął.
Kapitan Beauregard z Luizjany? Zapytał Billy. Teraz już generał brygady, Beauregard. oficer Skonfederowanych Stanów Ameryki. Kiedy w roku 36 i 37 uczyłem w Akademii Sztuki Artyleryjskiej, Beauregard należał do moich najlepszych uczniów. Był tak dobry, że kiedy ukończył uczelnię, wyznaczyłem go na swojego asystenta. Wzrok majora przesunął się po baterii w pobliżu Cummings Point. Obawiam się, że niebawem te działa zostaną rozmieszczone bardziej fachowo. Obrócił się w stronę Billy'ego. Światło zachodzącego słońca, które oblewało dachy i wieże miasta, czyniło jego twarz jeszcze bardziej wynędzniałą. Ale właściwie, poruczniku, chciałem pana zapytać o pańską młodą damę. Czy nadal jest w Charlestonie? Tak jest, panie majorze. Otrzymuję od niej listy niemal codziennie. I nadal zamierzacie się pobrać? Oczywiście, panie majorze, ale w tych okolicznościach wydaje się to raczej niemożliwe. Niech pan tak nie mówi. Jak pan wie, kapitan Foster nie lubi, kiedy wy, oficerowie z wojsk inżynieryjnych, służycie w oddziałach liniowych. Wszyscy oficerowie inżynieryjni zgłosili się na ochotnika do jednostek liniowych, ale Foster się na to nie zgodził. Tak więc, kiedy skończy pan swoje zadanie, pomyślę o pańskiej sytuacji. Nadzieje Billy'ego odżyły, ale zarazem zaczęła go dręczyć inna wątpliwość. To bardzo szlachetnie z pana strony, panie majorze. Nie chciałbym jednak wyjeżdżać, gdyby miało tu dojść do aktów wrogości. Nie będzie żadnych aktów wrogości, szepnął Anderson. W każdym razie nie z naszej inicjatywy. Czy wyobraża pan sobie, jak katastrofalne skutki miałby atak zbrojny jednych Amerykanów na drugich? Uczynię wszystko, co w mojej mocy, aby nie dopuścić do konfliktu. I mogę przyznać się bez wstydu, że każdego wieczoru padam na kolana, błagając Boga, by pozwolił mi dotrzymać tej obietnicy. Łagodne usposobienie Andersona wyraźnie kontrastowało z awanturniczością Doubleday'a. Billy spoglądał na gasnące za dachami słońce i myślał już tylko o jednym. O nadziei, którą rozbudziły w nim słowa Andersona. Nie chciał jej jednak ulegać, ponieważ obawiał się ewentualnego rozczarowania. Powoli rozglądał się po porcie, zatrzymując wzrok na działach rozmieszczonych wokoło. Rozróżniał je wszystkie. Duże kolubryny, moździerze, działa 24, 32, a nawet 42-funtowe. Pierścień ognia, który ktoś mógł wzniecić nieumyślnie lub na wyraźny rozkaz. Kiedy słońce zaszło, Billy'ego znowu ogarnął przytłaczający pesymizm. Tego samego wieczoru Oris szedł z pokładu Schoonera na przystań w Mount Royal, a 20 minut później przywitał się z kuzynem w bibliotece. Jak mają się sprawy w Charlestonie? Zapytał Charles, nalewając do dwóch szklanek whisky. Niedobrze. Interesy zamierają. Kupcy zaczynają narzekać. Ludzie wyjeżdżają z miasta? Wprost przeciwnie. W Charlestonie nigdy jeszcze nie było takiej masy turystów. Ale wydają tylko tyle pieniędzy, ile naprawdę muszą. Zresztą to samo można powiedzieć o mieszkańcach miasta. No cóż, wcale mnie to nie dziwi. Kto roztrwaniałby pieniądze, kiedy wojna domowa wisi na włosku, a za 2 tygodnie bochenek chleba może kosztować $20? Z uśmiechem przypominającym raczej grymas, Charles opadł na fotel i przerzucił nogę przez poręcz. Przez dzień lub dwa czuł się szczęśliwy, że wrócił do domu. Ale dobry nastrój opuścił go bardzo szybko. Szczegółowo przedyskutowali z Orim sprawę Benta i chociaż poznał zaledwie parę nowych faktów, uświadomił sobie, że nie potrafi zrozumieć ogromu nienawiści tego człowieka. Z pewnością to uczucie wypali się samo, kiedy wybuchnie wojna. W każdym razie Charles był przekonany, że ich drogi nie skrzyżują się nigdy więcej. Ale Bent nie był jedyną przyczyną jego złego nastroju. Tęsknił za Teksasem i ku swemu zaskoczeniu nie czuł się już w Karolinie Południowej jak u siebie w domu. Nie śmiał przyznać, że przychodzi mu do głowy tylko jedno antidotum. Walka. Wieści są coraz gorsze, zauważył Ori, odstawiając szklankę. Nowy rząd nie cieszy się uznaniem. Formując go, Davis zapomniał najwidoczniej o Karolinie Południowej. Charles postanowił zmienić temat rozmowy. Co słychać na Tratt Street? Zapytał. Cooper radzi sobie dobrze, przynajmniej na tyle, na ile jest to możliwe, zważywszy, że statek trzeba spisać na straty, a część posiadłości została wykorzystana jako jeszcze jedno stanowisko artylerii. Przypuszczam, że miał do wyboru wyrazić na to zgodę albo liczyć się z możliwością podpalenia stoczni przez dziki tłum. Judy D. Red troszczą się o niego z całego serca, ale Cooper jest naprawdę przybity. Sprawdziły się jego najgorsze przeczucia. Widziałeś się z Ashton? Nie. Słyszałem, że jej mąż jest teraz w komitywie z gubernatorem Pickensem. I chociaż Montgomery wyraźnie lekceważą polityków z Karoliny Południowej, chodzą słuchy, że James stara się o jakieś dobre stanowisko. Aha, i jeszcze coś. Dowiedziałem się z wiarygodnych źródeł, że przygotowania do wojny doprowadziły gospodarkę naszego stanu do ruiny. A co z obligacjami na $700,000, które chcieli rozpisać? Brak chętnych. Cóż, może wszystko jakoś wróci do normy? Może problem fortu zostanie rozwiązany drogą pokojową? Prezydent Davis oświadczył, że zajmie Sumter w wyniku negocjacji albo siłą. Inauguracja prezydentury Lincolna odbędzie się za 2 tygodnie. Może wtedy będziemy już wiedzieli, w jaki sposób załatwiono tę sprawę.
W pogrążającej się w mroku bibliotece dwaj byli żołnierze wpatrywali się w siebie przez dłuższą chwilę. Żaden nie wątpił, że nadciąga burza, oczekiwana z taką niecierpliwością przez ludzi rządzących tym stanem. Mniej więcej 48 godzin później Hanton stał przy relingu statku patrolowego Nina. W jednej ręce trzymał talerz z sałatką z kurczaka, w drugiej kieliszek tokaju. Około 30 mężczyzn wyszło na górny pokład, żeby przed zachodem słońca obejrzeć fort będący przedmiotem sporu. Na rufie pod pasiastą markizą rozstawiono zimne dania, przygotowane przez specjalnie wybrane na tę okazję damy. Jedną z bardziej znaczących kobiet wśród nich była Ashton. Podawaniem potraw zajmowało się 6 niewolników wypożyczonych od kilku plantatorów. Z północnego wschodu wiał porywisty wiatr, zapowiadający mroźną lutową noc. Hanton jadł z apetytem, mlaskając. Nina zawróciła w głównym kanale żeglugowym i wzięła kurs na miasto. Koło opadkowe statku spieniło spokojną dotąd wodę.
Wie pan, gubernatorze, odezwał się Hanton do stojącego tuż obok mężczyzny. Brak zdecydowanej akcji odbierany jest przez wielu obywateli jako coś nadzwyczaj irytującego. Niestety, mam związane ręce, odparł Pickens. Wkrótce zjawi się tu generał Beauregard, a prezydent Davis oświadczył kategorycznie, że w okresie przejściowym on będzie dowodził, nie ja.
Hanton upił trochę wina.
A ja myślałem, że Karolina Południowa ogłosiła secesję, żeby zachować suwerenność. Czyżbyśmy podlegali już kolejnemu rządowi centralnemu?
Pickens zerknął za siebie przez ramię, by upewnić się, czy nikt nie podsłuchuje.
Na pana miejscu nie wypowiadałbym się tak głośno, ani tak krytycznie. Chyba, że nie zależy już panu na ciekawym stanowisku w Montgomery.
Oczywiście, że zależy. Jestem zdania, że potrzeba tam właśnie ludzi odważnych i z zasadami. Musimy napędzać bieg wydarzeń. James, jest pan zbyt porywczy.
Zaczął Pickens, ale Hanton przerwał mu natychmiast.
Nonsens, gubernatorze. Jeśli będziemy się ociągać, zaczną działać inni. Wczoraj byłem świadkiem poważnej dyskusji na temat kolejnej secesji. Pewni wpływowi plantatorzy rozważają możliwość zerwania z rządem Davisa i zwrócenia się do Wielkiej Brytanii z wnioskiem o uczynienie z Karoliny Południowej protektoratu.
To niedorzeczność,
wykrzyknął Pickens, ale w jego głosie dała się słyszeć nuta zdenerwowania. I nie bez powodu. Niedawno jego kolega i przyjaciel z okresu przygotowań do secesji, Bob Redd, dowiedział się o planach Stephena Douglasa, który pragnął ocalić jedność Unii.
Gubernator nie był zainteresowany projektem utworzenia kolonii brytyjskiej, ale jeszcze mniej odpowiadał mu pomysł pojednania narodowego. Jeszcze przez pewien czas musimy działać powściągliwie. Wysłannicy Davisa poniosą w Waszyngtonie porażkę. Do tego czasu Beauregard obejmie swoje stanowisko i będziemy mieli wojnę.
Żywię gorącą nadzieję, że tak się stanie, mruknął Hanton.
Zwrócili uwagę na oficera obserwującego ich z ławy działowej fortu. Rozpoznał Billiego Hazarda. Uniósł kieliszek z winem w geście pozdrowienia. Jankes niedbale odwzajemnił gest, co Hanton uznał za obrazę.
Będziemy mieli naszą wojnę, a ty znajdziesz się wśród jej pierwszych ofiar, myślał mściwie, podczas gdy parowiec patrolowy płynął sterkotem w stronę miasta.
Jak za dziecięcych lat schować się w twojej sukienki las i znowu wierzyć mocno tak, że ty obronisz mnie od zła. Gdybym mógł przybiec i we łzach przytulić się do twoich nóg. Mamo, brak mi słów, by powiedzieć, jak bardzo kocham cię. Muzyka. śmieje się. Dziękuję Ci za cały świat i za te parę łyżew też. Za kromkę chleba z miodem, co miała najlepszy w życiu smak. Mamo, pragnij słów wypowiedzieć, jak bardzo kocham Cię. Gdybym tak mógł przekreślić czas, znowu siąść i poczuć się bezpiecznie tak, choć wokół nas by szalał sztorm. Gdybym tak mógł, nie mogę cóż, brutalny czas pilnuje mnie. Mamo, brak mi słów, by powiedzieć, bardzo kocham Cię.
Serce matki jest głęboką przepaścią, na dnie której zawsze znajdziesz przebaczenie. I tym akcentem pochodzącym z Honoré de Balzac kończymy dzisiejszą audycję. Najlepsze życzenia, drogie mamy, spełnienia wszystkich marzeń, ale przede wszystkim pociechy i zadowolenia z dzieci. Wszystkiego dobrego. Program prowadziła Barbara Inicka. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.